września 2018 roku. Nazywam się Mateusz Gigoń, rozmawiam z panem Krzysztofem Lewczym. I bardzo proszę, powiedz mi swoją.
Jeżeli chodzi o jakiekolwiek związki z działalnością antykomunistyczną, to takie poważne początki to były na wiosnę 1988 roku. Natomiast wcześniej jakieś były takie kontakty nieformalne za pośrednictwem ruchu oazowego, w którym brałem czynny udział wcześniej na pielgrzymkach pieszych wrocławskich do Częstochowy, na której pierwszej pielgrzymce byłem w 1983 roku. W ogóle byłem 5 razy. 83-85. Takie najwcześniejsze kontakty, tak jak sięgam pamięcią, to były wydarzenia związane z sierpniem chyba 84 roku, miałem wtedy 14 lat. Byłem już na przełomie 7-8 klasy, no ale tak z ciekawości jako młody chłopak, jeszcze nie młodzieniec, bo to jeszcze trochę brakowało. Tak przez przypadek załapałem się na jakieś demonstracje na ulicy Sienkiewicza przy okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, gdzie idea była taka, że idziemy pod mieszkanie Władka Fraseniuka. On mieszkał na Sienkiewicza, ja tam mieszkałem w pobliżu, na ulicy Klary Zetkin, bocznej Wieczorka dzisiejsza, ulica Daszyńskiego, boczna Wyszyńskiego, więc było blisko. To tak, no tak, przy okazji oczywiście rodzice jakby się dowiedzieli, to by osiwieli, ale się nie dowiedzieli, a ja też jakoś tam nie starałem się mocno ryzykować, bo to póki co była szkoła podstawowa. Później też jeszcze jako ministrant i lektor uczestniczyłem w mszach rocznicowych za ojczyznę przy okazji kolejnych rocznic ogłoszenia stanu wojennego i złamania kręgosłupa Solidarności, więc jakoś tak nasiąkałem to. W domu nie było jakby atmosfery antykomunistycznej. Oczywiście ojciec mi sugerował, że nigdy nie należy im wierzyć i nie traktować poważnie. Natomiast ojciec się w takie rzeczy nie angażował, bo nas była w domu czwórka, ojciec pracował sam, mama nie pracowała, więc on nie podejmował jakiegokolwiek ryzyka, natomiast miał wyrobione zdanie na temat władzy ludowej, bo niestety nieszczęśliwie się przekonał o tym na własnej skórze, kiedy komuniści dokonali tak zwanej wymiany pieniędzy. On w tym czasie akurat jako młody człowiek zaangażował się w elektryfikację polskiej wsi tutaj w okolicach Kępna i Bralina. Zgromadził jakieś tam oszczędności, no bo nie był jeszcze wtedy żonaty, nie miał rodziny, pracował właściwie tylko dla siebie, a jakoś miał tam dobry fach w ręce w postaci tego elektryka, instalatora. No i niestety w wyniku wymiany pieniędzy, tak jak większość obywateli PRL-u, wtedy dosyć dużo stracił. Więc jakby ten brak zaufania do władzy w domu rodzinnym funkcjonował, tak? A tak sformalizowanie to na wiosnę 1988 roku przy okazji strajków studenckich we Wrocławiu uczestniczyłem w wiecu przy uniwersytecie, gdzie między innymi, tak pamiętam dzisiaj, przemawiali pan Schetyna między innymi i pan Protasiewicz. I na tymże wiecu spotkałem mojego dawnego kolegę ze szkoły podstawowej i sąsiada Andrzeja Olszewskiego, pseudonim Kolejarz, z którym się kawał czasu nie widzieliśmy, bo myśmy chodzili tylko do pierwszej chyba i drugiej klasy podstawówki. On był moim sąsiadem, bo mieszkaliśmy brama w bramę na Klary Zetkin. No i byłem mocno zaskoczony, że w ogóle go spotkałem, prawda? Natomiast się rozpoznaliśmy. Cześć, co robisz? Ja akurat byłem wtedy uczniem liceum zawodowego przy ulicy Powstańców Śląskich, on też jakiejś tam szkoły średniej. Natomiast mówi, co tutaj robisz? No ja przyszedłem zobaczyć, co się dzieje, no bo jakieś tam zamieszanie ogólne jest. To wiadomo, że to był taki czas jeszcze, kiedy no nie było już stanu wojennego, bo został zniesiony, ale wiadomo, że cały czas władza w jakiś sposób tam kontrolowała to, co się dzieje, czy to w zakładach pracy, czy na uczelniach. Dla mnie wtedy 18-letniego młodego człowieka wyszedłem z założenia, że to jest już czas, żeby się w coś zaangażować. No i akurat tak się złożyło, że się spotkaliśmy z Andrzejem. Andrzej zaproponował mi, żeby przyjść na spotkanie. Później dopiero się dowiedziałem, że było to spotkanie Międzyszkolnego Komitetu Oporu w Kościele Chrystusa Króla. To spotkanie było przy ulicy Zachodniej. No i tak od słowa do słowa zaangażowałem się w działalność Makao. Przede wszystkim był to kolportaż, tak, w szkołach zawodowych, tak, bo tam miałem też jakieś kontakty z kolegami z innych szkół zawodowych. Bo wiadomo, że ta młodzież ze szkół zawodowych nie była taka jakby otwarta na tą działalność jak uczniowie liceów, więc nie było to takie łatwe, ale jakoś tam w miarę się udało pozyskać też jakichś tam kolegów do kolportażu już w samej szkole na Powstańcu Śląskim. Wielki moloch, masa klas, masa uczniów, więc tam staraliśmy się coś robić, prawda, poprzez ten kolportaż, czy wieszanie jakichś plakatów antykomunistycznych, czy też plakatów przypominających o ważnych wydarzeniach historycznych z historii Polski. I w latem 1988 roku miałem przyjemność też uczestniczenia w obozie Międzyszkolnego Komitetu Oporu w Walimiu, no, który był taką faktyczną formacją szkolącą jakby do tego, jak się zachowywać wobec komunistycznych władz. Między innymi też na tym obozie był Władek Frasyniuk z wykładami swoimi chwilę po tym, jak wyszedł z więzienia, Paweł Skrzywanek, jeszcze tam parę osób, które się przewinęły. Także bardzo, bardzo mile wspominam ten czas. Później była ostatnia pielgrzymka, na której byłem, no ale to może dlatego, że jakoś tak zrobił się taki, jak ja na to patrzyłem, rozdźwięk pomiędzy tymi młodymi, którzy wchodzili w dorosłe życie i chcieli coś robić, a między tymi starszymi działaczami, którzy uważali, że nie należy póki co jakoś tej władzy atakować, pomni tego, co się stało w stanie wojennym, tych ludzi, którzy zginęli i tym podobnych rzeczy. Także tam wystąpiliśmy, ja byłem akurat wtedy w grupie 17 akademickiej, byłem tam porządkowym, reszta kolegów z Makao była rozsiana po różnych grupach. Natomiast ustaliliśmy, że wchodząc do Częstochowy 14 sierpnia, oni przyjdą do mojej grupy, ja porozmawiam z księdzem przewodnikiem naszej grupy, żeby umożliwił im wejście razem z nami. No i wystąpili tam z transparentem "Nie ma wolności bez Jolki i Solidarności". No i właściwie największe zamieszanie poszło o tą Jolkę, bo to nikt nie wiedział, o co tak do końca chodzi, tak? Co to za jakieś profanacja wręcz, tak? No, nie ma wolności bez Solidarności, oczywiście wszyscy to rozumieli, ale ta Jolka, no to oburzenie było straszne wobec różnych tam członków grupy, starszych szczególnie, że to profanacja, tak? Także na prędce wymyśliliśmy, że Jolka to jest jawna organizacja ludzi kochających alternatywę. A faktycznie Jolka to była przyszła żona Mariusza Grabowskiego. No i akurat tak ten transparent wyglądał.
Dlaczego akurat ją...
Sam pomysł, ja nie wiedziałem, że to taki napis będzie na tym transparencie. Oni owszem mówili, że przygotowują ten transparent, ja go wcześniej nie widziałem. Natomiast uzgodniłem z księdzem przewodnikiem, że coś takiego się pojawi. Łącznie z tym, że te zdjęcia tego transparentu gdzieś tutaj widziałem w muzeum. Jest na ścianie, prawda? Tam on nie do końca jest dobrze opisany, że jest to demonstracja Makao, bo to jest faktycznie zdjęcie z pielgrzymki z 1988 roku. Z sierpnia, prawda? Oprócz tego transparentu mieliśmy jeszcze dwa takie transparenty mniejsze, które zamierzaliśmy zawiesić na murach Jasnej Góry już po przejściu przed obrazem. Jeden to był młodzież z partią Skończy, prawda, po trzech kropkach. No i drugi był taki nasz wrocławski, czyli Międzyszkolny Komitet Oporu Wrocław. No i też tutaj był problem właśnie z tym transparentem młodzież z partią Skończy, bo część jakichś tam starszych działaczy Solidarności, tak, gdzieś tam się, którzy chodzili ze znaczkami Solidarności, uważali, że to też nie może tak być, że to święte miejsce, że nie powinno się takich odwetowych transparentów wieszać. No ale my młodzi tam się zupełnie tym nie przejmowaliśmy, prawda? Że przychodzą jakieś stare dziadki leśne i nam coś tam mówią, co mamy robić. Także tak to wyglądało.
Kto robił te transparenty?
Nie powiem wtedy, ale to byli generalnie ludzie zaangażowani w Macao. Tam no, generalnie ci, którzy byli na obozie, no, Indian, Mariusz Grabowski właśnie, Andrzej Olszewski, Sławek Sobieszek, Piotrek Serwatczak, no, to Ukraina, także to jakby ja im powiedziałem, chcecie, możecie przyjść. Ja wam załatwię, żeby nikt was nie ruszył z tymi transparentami, ale co się będzie działo dalej, to się okaże, tak? No i tak weszliśmy na tą Jasną Górę wtedy z tym transparentem, później wieszaliśmy te kolejne transparenty, no i to było takie nasze działanie. A oprócz tego jeszcze w tym samym czasie też zaangażowałem się w działania pomarańczowej alternatywy, prawda, poprzez jakieś tam uczestnictwa w happeningach, które były organizowane przez Waldka Frydrycha Majora, ale to jakby wynikało z tego, że młody człowiek, czas gniewny, angażował się we wszystko, co się dało, tak? Macao to było Macao, pomarańczowa alternatywa, no to też było coś fajnego, wesołego, co otwierało horyzonty i pokazywało, że z czarnego, w sensie generała, można się po prostu pośmiać, ośmieszyć go na zasadzie wesołości, tak? A nie jakiejś tam przemocy, czy rzucania kamieniami, czy wyzywania od głupich komuchów. I jakby idąc tym tokiem, jesienią 1988 roku Mariusz Grabowski zaproponował mi, żeby się zaangażować w działalność Solidarności Walczącej. Może nie było to takie działanie w grupach jakichś tam dywersyjnych, czy kontrwywiadzie i tak dalej, natomiast tak się stało, że w moim mieszkaniu, znaczy w mieszkaniu moich rodziców, tak? W mojej wersalce była skrzynka kontaktowa bibuły Solidarności Walczącej. Tam mniej więcej około 6-7 tysięcy egzemplarzy różnych czasopism co tygodnia, czy tam co dwa tygodnie się pojawiało. Ludzie przychodzili po to, zabierali. Łóżko było cały czas pościelone, tak? Bo w środku pod wersalce po prostu były te materiały, tak? I to tak sobie właśnie w tym czasie działaliśmy szeroko, tak? No i pomarańczowa, i SW, i Macao. W 89 roku były wybory. Na wybory nie poszedłem świadomie, bo uważałem, że z komuchami nie ma co się dogadywać, tylko trzeba z nimi robić porządek, tak? Pod hasłem powywieszać po prostu, tak? Żeby sprawiedliwości dziejowej się stało zadość. A podchodziłem do tematu radykalnie, tak? Może pod wpływem Solidarności Walczącej, także z komuchami nie ma co się umawiać, tylko trzeba temat załatwić drastycznie. Ale było tak, jak było, tak? Miałem maturę w 89 roku, której nie zdałem, no bo nie było czasu, tak? Matura była w maju, wybory były w czerwcu. Chyba 3 dni przed maturą się zacząłem uczyć i cóż.
Wyszło jak wyszło.
Wyszło jak wyszło. I można powiedzieć, że już po tych wyborach i w późniejszym okresie nastąpiło takie jakby zahamowanie tej działalności. Tak można było powiedzieć, że zaczęło się to tasowanie władzą na tych wyższych szczeblach. My byliśmy jakby za młodzi, żeby się na cokolwiek załapać. No i tak w pewnym momencie się okazało, że tak nie do końca już jesteśmy potrzebni, tak? Komukolwiek, do czegokolwiek, tak? Ja przez rok po skończeniu tego liceum zawodowego poszedłem sobie do liceum, do technikum dla pracujących, żeby zrobić trzecią klasę, dyplom technika, no i przeczekać wojsko, tak? Bo to był jeszcze czas taki, że po skończeniu szkoły średniej, jeżeli nie szło się na studia, no to człowiek szedł do wojska po prostu, tak? Natomiast w związku z tym, że zacząłem się uczyć, no to dostałem odroczenie i zdałem maturę w następnym roku, poprawkową, no i postanowiłem, że będę uczył teraz ludzi prawdziwej historii i przystąpiłem do egzaminów wstępnych na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydział Historii, gdzie się dostałem po szkole zawodowej. Także tutaj uważam, że duży sukces. No i tyle. I tak to wyglądało. No, do tej pory można powiedzieć, że te kontakty, które przyjacielskie, które wtedy zostały zawarte z ludźmi z Macao, czy z ludźmi z SW, no to do tej pory funkcjonują. Spotykamy się, jesteśmy razem. Czasami może w poglądach się nie do końca zgadzamy, ale mimo wszystko się szanujemy. jesteśmy razem i wspominamy, jak to fajnie się działo wspólnie. Czasami może jakiś tam jest żal, że nie załapaliśmy się gdzieś wyżej, tak? Że nikt z naszego grona nie poszedł gdzieś dalej, tak? Do jakichś władz. Może to nie wynika z tego, że mamy żal do kogoś, że się nie załapaliśmy, bo to nie o to chodzi, bo nikt z nas w ten sposób nie myślał, działając w Macao, czy w SW, czy w Pomarańczowej. Była to po prostu działalność młodych ludzi. Natomiast później się okazało, że jakby te ideały, o które walczyliśmy, gdzie wydawało się, że czarne to jest czarne, białe to jest białe, to niestety przez te ostatnie 25 lat gdzieś to się wszystko zaburzyło, tak? I okazało się, że teraz są czerniejsi i są bielsi, ci są źli, ci są dobrzy. I jakby takie to nasze polskie piekiełko, nie wiadomo właściwie po co, dlaczego, tak, bo to mi się wydaje, że wszyscy wyrastamy z jednego pnia tego postsolidarnościowego, tak. My jako młodzi ludzie w Solidarności nie byliśmy, bo nie mogliśmy być. Ja miałem 10 lat, jak były podpisywane porozumienia sierpniowe. I ciężko, żebym cokolwiek mówił o działaniu w Solidarności, bo wtedy bym na pewno skłamał. Natomiast później te działania, które jakby doprowadziły do tego, że były te pierwsze wybory częściowo wolne, a następnie później już całkowicie wolne, no to człowiek wychodził z założenia, że troszeczkę się do tego się przyczynił. No, natomiast no, później się okazało, że takim wielkim chichotem losu było to, że po paru latach czerwoni wrócili do władzy, tak? I ludzie szybko zapomnieli o tym, co było przed 89 rokiem. No ale no, taka jest demokracja. Ludzie mają prawo głosować tak jak chcą, prawda? I jeżeli program danej partii im odpowiada, no to na nią głosują. No i tak stało się ostatnio chociażby, prawda? Gdzie wszyscy jakoś są zdziwieni, że naród dokonał wyboru i to jest złe, dziwne. Czy może naród jest niegodny do tego, żeby uczestniczyć w wyborach. No ale to jakby wchodzimy już w to, co się w tej chwili dzieje na polskiej scenie politycznej, co według mnie jest bez sensu zupełnie, bo to tak...
Nie o tym...
No dokładnie. Natomiast taką refleksję tylko mam. Ja z wielką nadzieją pamiętam, jak głosowałem na... W 2005 roku chyba w wyborach parlamentarnych głosowałem na Platformę, w wyborach prezydenckich głosowałem na Lecha Kaczyńskiego, czy to jakoś tam było później. Chodziło o to, żeby powstała faktycznie ta wielka koalicja PiS-u, która według mnie byłaby spełnieniem takich właśnie oczekiwań wszystkich tych działaczy działających w różnych organizacjach postsolidarnościowych, no ale no, skończyło się tak, jak się skończyło i tak jak po powstaniach kozackich Chmielnickiego doszło do poróżnienia pomiędzy Polakami a Ukraińcami, które trwa do dziś, tak niestety wtedy chyba też doszło do poróżnienia w ramach tego obozu postsolidarnościowego, który niestety funkcjonuje w tej chwili. No i tak to wygląda.
A w ocenę okrągłego stołu dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, ona się zmieniła, nie zmieniła?
Znaczy, rozmawiam z ludźmi na ten temat, wszyscy mówią o tym, że to był wielki sukces Polski. Tak, ja też uważam, że to był wielki sukces, że udało się w jakiś sposób bezkrwawy, tak, bez żadnych ofiar, udało się przeprowadzić ten przełom taki, który nastąpił w Polsce, bo przełom był niewątpliwy, tak? Natomiast no, takim chichotem losu jest to, że później w żaden sposób polskie sądy nie były w stanie dobrać się do zbrodniarzy, którzy mieli krew na rękach, tak? Oni co prawda też byli uczestnikami tego okrągłego stołu, ale to, że wtedy się dogadano, nie oznacza, że później z racji tego dogadania osoby, które miały krew na rękach, powinny czuć się bezkarne. I według mnie no, ta ocena właśnie okrągłego stołu jest taka dwuznaczna. Z jednej strony sukces, to, że cokolwiek się zmieniło, natomiast brak jakby dokończenia tego, co się tam wtedy wydarzyło, tak? Że ja mam świadomość tego, że część tej strony solidarnościowej dogadywała się z komunistami po to, żeby w jakiś sposób wyjść z tej izolacji, którą czerwoni zrobili po stanie wojennym, tak? Natomiast myślę, że nikt krwią cyrografu nie podpisywał z Jaruzelskim i z Kiszczakiem, że im krzywdy nie zrobią do końca ich dni, prawda? I to jest jakby takie przykre z perspektywy czasu. Tak jak mówię, niewątpliwy sukces, na pewno, pozytywnie, tak, natomiast nie zostało to później dokończone i chyba owoce tego właśnie w tej chwili zbieramy, tak. Tak mi się wydaje, tak na to patrzę.
Był pan w Solidarności Walczącej?
Tak.
Był pan zaprzysiężonym członkiem?
Nie byłem zaprzysiężony, nie.
Ale pana jakby działalność polegała głównie na udostępnianiu lokalu, tak?
Tak. Tak, tak. Plus oczywiście, jeżeli były jakieś demonstracje, manifestacje, no to powiedzmy już od tego 88 roku starałem się we wszystkich takich wydarzeniach uczestniczyć, tak? Czy to przy okazji rocznicy porozumień sierpniowych, czy przy okazji mszy za ojczyznę, z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Chodziłem na różne tam wykłady przy okazji rekolekcji w kościele na Alei Pracy, tak, gdzie był taki właściwie ośrodek mocno prężnie działający. Także no, to tak to mniej więcej wyglądało.
Pamięta pan jakby, bo do Solidarności Walczącej pana wprowadził Mariusz Grabowski.
Dokładnie.
Tak?
Dokładnie.
Ktoś jeszcze się z panem tam kontaktował, czy?
Tak, była to osoba, która była tutaj kolporterem na terenie Wrocławia. Przyjeżdżał też, nazwisk nie pamiętam, jakie to są twarze, tak jakbym zobaczył, tym rozpoznał. Była osoba, która przyjeżdżała z Wałbrzycha, była osoba, która przyjeżdżała z Jeleniej Góry. I od czasu do czasu chyba pojawiał się też ktoś ze Śląska, konkretnie z Jastrzębia. Mhm. Tak jakoś kojarzę, że takie to były osoby.
Przyjeżdżali odebrać bibułę od pana.
Dokładnie, tak? Dokładnie.
Kto panu przywoził?
Najczęściej przywoził ją Mariusz Grabowski. Mhm.
On już wtedy był jakby w Wałbrzychu zaangażowany, czy...
Ja Mariusza poznałem i całe to towarzystwo w trakcie tego obozu MKO w 88 roku, gdzie oni występowali jako to środowisko właśnie z Wałbrzycha. Mhm. Tak byli postrzegani. On dopiero później się przeniósł do Wrocławia, natomiast oni byli postrzegani jako generalnie chłopaki z Wałbrzycha, natomiast tam przez ten obóz przewinęło się sporo osób. Byli też właśnie ludzie z Jeleniej Góry, był chłopak, z tego co kojarzę. Byli też ludzie właśnie z Jastrzębia, ze Śląska, także no fajna przygoda, fajna przygoda.
Z innych rejonów Polski bym pamiętał, że...
Nie, generalnie to były tutaj te tereny nam najbliższe, czyli Dolny Śląsk i właśnie ludzie z Górnego Śląska, czyli z Jastrzębia.
Długo trwał ten obóz?
Obóz trwał bodajże 2 albo 3 tygodnie.
Dość długo?
Tak, tak.
Dużo ludzi było?
No, tam było chyba około 30 czy 40 osób, prawda? Część nocowała w Walimiu, część nocowała w Rzeczce. Spotkania mieliśmy w salce katechetycznej na plebanii kościoła w Walimiu. Tam też były wykłady osób zaproszonych, gości, którzy na ten obóz przyjeżdżali. No ja byłem akurat wtedy ważną osobą, bo jako jeden z nielicznych posiadałem samochód osobowy marki Maluch, kupiony przez moich rodziców w 87 roku.
Pozwolili panu?
No zdradzę teraz tajemnicę, nie żyją już, więc mogę powiedzieć, okłamałem ich, że jadę na oazę ministrancką i jest potrzebny samochód do transportu, a faktycznie znalazłem się na obozie Makao.
Wywrotowym, tak?
Wywrotowym, tak, no ale nie wiem, czy by... Z tym samochodem to było tak, że miałem 3 starsze siostry, ojciec jakoś się do samochodu nie garnął i orzekł, że jak tylko skończysz 17 lat, idziesz robić prawo jazdy. Zrobiłem to prawo jazdy. W 88 roku na wiosnę rodzice kupili Malucha, oczywiście składając na niego chyba tam z 10 lat, tak, bo to były takie czasy. Także no, w ten sposób stałem się kierowcą bombowca. Tak też jestem czasami postrzegany w organizacji jako Krzysiu kierowca bombowca, tak, bo tak to było traktowane. A w ogóle samochód był kupiony po to, żeby pojeździć po Polsce z moją siostrą, która w tym czasie, mam siostrę, która jest zakonnicą, i ona w tym czasie była na studiach w Rzymie. I właśnie w 88 roku przyjechała na taką miesięczną przerwę. Dwa lata wcześniej wyjechała, przyjechała na tą miesięczną przerwę i znowu przez 3 lata jej nie było. Dlatego rodzice wyszli z założenia, że kupimy samochód i z moją siostrą odwiedzimy rodzinę, której tak długo nie było. No bo bardzo tęskniła za krajem. No to były takie czasy, że trudno w ogóle było wyjechać za granicę. Wiązało się to z długą nieobecnością w kraju. No i każdy, kto przyjechał przynajmniej na chwilę, starał się tą rodzinę odwiedzić. No i tak to wyglądało. Ale to jakby są wątki rodzinne.
Ale to też pokazuje jakby pewien kontekst, prawda, panie pańskiej.
Dokładnie.
Działalności.
Dokładnie.
Jeszcze zapytam właśnie o tego malucha. Czy jakby Macao wykorzystywało pana, prawda, i Solidarność Walcząca też?
Tak. Parę razy gdzieś tam jechałem po jakąś właśnie bibułę, gdzieś jechałem po papier, który akurat gdzieś tam można było kupić. Woziliśmy zaopatrzenie dla strajkujących robotników w ZNTK we Wrocławiu. To pamiętam akurat jak dziś, no bo to blisko mnie. Tak? Już tych zakładów oczywiście w tej chwili nie ma, ale były na Rychtalskiej, tam trwał strajk i tam woziliśmy im zaopatrzenie, tymże właśnie maluchem.
Zaopatrzenie, czyli jedzenie?
Tak. To było wtedy akurat jedzenie, tak? Tam jakiś czas strajkowali, ktoś do mnie, już nie pamiętam kto zadzwonił, poprosił, czy nie moglibyśmy podjechać. Wieźliśmy chyba wtedy chleb po prostu. Mm-hmm. Po prostu chleb.
Mm-hmm. Nie pamięta pan kto, przez kogo pan...
Ciężko mi w tej chwili, to są też właśnie twarze, mm-hmm. tak? Może to nie są nazwiska, tylko to są twarze. Kupa tych ludzi po prostu się znało z widzenia, tak? Mm-hmm. Ze spotkań, jakoś nikt konkretnie się nie pytał o nazwiska, tak?
Mm-hmm. Ani przynależność pewnie partyjną.
Ani tym bardziej właśnie jakąś tam przynależność partyjną, tylko po prostu... Mm-hmm.
Strajkują robotnicy, trzeba im pomóc
w jakiś tam sposób. A taki jeszcze obraz z takiego dzieciństwa, który mam teraz przed oczami, mi się przypomniało, to strajki. W 80 roku, ja miałem wtedy 10 lat, w zajezdni tramwajowej przy ulicy Słowiańskiej, no, gdzie w niedzielę była msza dla tychże strajkujących. No i pamiętam, jak musiałem się ubrać w jakiś obrzydliwy garniturek, który mnie czaźnił strasznie i właśnie zostałem z rodzicami popędzony na tą mszę. No, co akurat nie było jakimś tam fajną rzeczą z punktu widzenia małego dziecka 10-letniego, że musi gdzieś tam na łonie przyrody w jakimś tajemniczym garniturku uczestniczyć we mszy świętej, tak? No to pewne rzeczy są traktowane przez młodego człowieka negatywnie. Ale to jest taki właśnie obraz, taka zajawka, jak to wyglądało, prawda? Także...
Pamięta pan coś tam jeszcze, jakieś szczegóły z tego?
Ja pamiętam, że ludzi było tyle, że myśmy generalnie nawet nie byli w pobliżu tej zajezdni, tylko tam są obok tak zwane wysypy, takie górki. I tam takie wzgórze jest, gdzie gruzy były zwożone z Wrocławia po wojnie. I tam gdzieś na tych wzgórzach w tłumie ludzi uczestniczyliśmy w tej mszy.
Pan z religijnej rodziny?
Tak.
Bo widzę tutaj, prawda, że tu siostra, tutaj pan w oazie, prawda?
Tak,
pan rodzice też byli.
Tak, dokładnie. Ale przede wszystkim jakby ta religijność taka wyniesiona z domu, tak? Rodzice pochodzą spod Kępna, z miejscowości Bralin, Wielkopolska, gdzie te tradycje rodzinne były i katolickie były bardzo, bardzo, bardzo takie rozpowszechnione. Natomiast taka rodzina trochę zamieszana, jeżeli chodzi o pochodzenie, tak? Bo dziadek ze strony mamy, no, został wywieziony przez Sowietów po wojnie jako były Volksdeutsch, czy no już tam dokładnie nie pamiętam jak to było, natomiast majątek czy tam dom i ziemia zostały skonfiskowane, bo dziadek się uważał za Niemca, tak? Mhm. Ale to było pogranicze polsko-niemieckie,
tak, dużo ludzi było.
Więc tam różnie z tym bywało. Wiemy, jak się ludzie określali w czasie spisu, w okresie międzywojennym, że oni nie są Polakami, nie są Niemcami, nie są Żydami, tylko są tutejszymi. Natomiast tam pewne jakieś tam wartości były wyznawane, no i z tego co wiem, to rodzina została pozbawiona majątku. Babcia moja, czyli matka mojej mamy, właściwie do końca życia już się poniewierała u znajomych, czy gdzieś wynajmując mieszkania, czy domy w tymże właśnie Brailie. A rodzina dosyć liczna, bo tam było ich dziewiątka, prawda, siostry i bracia. Natomiast no, wracając do tej religijności, no to było wyniesione z domu rodzinnego przez moją mamę, przez ich, jej braci, jej siostry. No i te same wartości religijne jakby były wpajane w nas, w naszym domu, prawda? Także no, siostra akurat podjęła decyzję, że wstępuje do zakonu, została salezjanką, jest zresztą do tej pory, funkcjonuje tam, jest zadowolona z tego, co robi.
Pytam właśnie o ten kontekst też, prawda, rodzinny, bo na przykład jakby pan określił taką swoją świadomość historyczną, tak w pierwszej połowie lat 80. Czy takie wiadomości właśnie jako jak trudne te stosunki polsko-rosyjskie?
Ja po raz pierwszy o tych w ogóle rzeczach, bo tak, historia oficjalna niczego takiego nie mówiła.
No, oczywiście, właśnie do tego pytam.
Tak? Pierwsza taka zajawka, która też mi przychodzi do głowy, to jak kiedyś jako ministranci w kościele znaleźliśmy, chyba było w 83 albo 84 roku, taką ręcznie zrobioną drewnianą tablicę z wypisanym napisem, wypalonym, tak się kiedyś w drewnie wypalało, prawda? I to była tablica pozostawiona przy wejściu głównym do kościoła, a dotyczyła rocznicy...
Wstrzymać na chwilę?
Ja tylko odbiorę na chwilę. Była to tablica zrobiona przez kogoś z okazji rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich na ziemię polskie. Wtedy pierwszy raz się dowiedziałem, że w ogóle coś takiego było jak 17 września 1939 roku, że Sowieci wkroczyli na ziemię polskie. A ja z kolegami niewiele myśląc wzięliśmy tą tablicę i powiesiliśmy gdzieś na bocznej ścianie kościoła, prawda? Później dopiero...
Nie.
To był kościół świętego Michała przy ulicy dzisiejszej Wyszyńskiego, wcześniej Wieczorka. Tam byłem ministrantem i lektorem przez ładnych parę lat. No i zobaczyliśmy tablicę, wieszamy, prawda? Bo to ładnie była zrobiona, polakierowane drewno, ładne te litery. Dopiero później jakoś po którejś mszy proboszcz się zorientował, co to jest i... szybko zdjął, tak? No bo to było traktowane jako jakaś tam forma prowokacji, prawda, w tym czasie. A później o całych tych stosunkach skomplikowanych polsko-sowieckich, no to dowiadywałem się w czasie pielgrzymki. W czasie pielgrzymki, kiedy...
Przepraszam, bo może się przeniesie.
Dobra.
Dobrze, wracamy do przerwy.
Wracając właśnie do tego zasłaniania tablicy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, to starałem się jakoś tam zasłonić tą tablicę, że świadomy tego, że ktoś może filmować, robić zdjęcie.
Tak, mówimy o tym strajku w
ZTTK, dokładnie, tak, tam tak, kiedy
wodziliśmy samochody.
No bo człowiek się oczywiście angażował w te rzeczy, ale dopiero później tak dochodziło do niego, zaraz, przecież to jest samochód moich rodziców. Jak to skonfiskują, no to przecież...
Przerypany.
No to jest dorobek ich życia, można powiedzieć, tak? No, tak to wtedy wyglądało, tak? Bo to oszczędzali tyle czasu, kupili, żeby było i tak dalej. No, człowiek sobie, powiedzmy, z pewnych konsekwencji jakby nie zdawał sprawy, co się może wydarzyć.
Dopiero tak? Zaczynał zdawać w ogniu walki. Tak?
W ogniu walki, że jakie są konsekwencje. No, ja ryzykuję, no bo tam ryzykuję, tam nie wiem. Co się może wydarzyć? Ze szkoły może mnie wyrzucą albo coś takiego, no ale tutaj jednak mogli to podciągnąć pod działalność antykomunistyczną i dokonać konfiskaty majątku pod byle jakim pozorem, prawda? Także...
Była tam milicja jakoś koło ZTK?
Wtedy, jak myśmy podjeżdżali, to akurat nikogo nie było. To w ogóle był taki strajk, że ci robotnicy zaczęli strajkować i władza sprawiała takie wrażenie, jakby się w ogóle tym nie interesowała. To były te strajki takie, wtedy też miał miejsce strajk ten w Stoczni Gdańskiej, gdzie oni sobie spokojnie wyszli właściwie z tej stoczni. To była jakby taka świadoma, myślę, polityka władz, które dążyły do tego, żeby pokazać, że to są jakieś ekstremalne działania, nie mające szerszego poparcia, niech tam sobie posiedzą, postrajkują i tak dalej, nie będziemy ich pałować, czy tam próbować siłowo przejmować tych zakładów, tylko niech se postrajkują, niech się wyczerpają, niech się wyczerpią, niech wyjdą i tyle, tak? Także tak to jakby wyglądało. No, natomiast na pewno tam obserwacja była, tak? To... tego byliśmy świadomi, że coś takiego jest.
Wracając do świadomości historycznej, tak?
Wracając do świadomości historycznej, bo tego wątku nie dokończyliśmy, tak? No to właśnie przede wszystkim w czasie pielgrzymki, w czasie tych wykładów tam. Mhm. Pamiętam, że prym wiódł pan Krzysztof Turkowski bodajże, mhm, z tymi wykładami historycznymi, kiedy opowiadał o Katyniu, mhm, o stosunkach polsko-radzieckich w okresie międzywojennym, o napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o którym w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy, bo to było złe, wiadomo. Także ta świadomość się rodziła. Też pojawiali się różni ciekawi ludzie ze świadectwami. Pamiętam, taki pielgrzym był, on systematycznie się na pielgrzymkach pojawiał, Toncio z Lwowa, tak? Opowiadał właśnie o Lwowie, o tym, co tam się działo, jak to wyglądało i jakby składał to świadectwo tego że tam było, tej polskości, tamtych ziem, że tam była Polska, że tam kiedyś też ta kultura polska była żywa, mówił pięknym, śpiewnym tym głosem, z tym akcentem, tym włoskim, po prostu niesamowite, to wszyscy tam gonili za tymi głośnikami, żeby tylko usłyszeć, co on opowiada. I pamiętam, że systematycznie się w tamtym czasie się, starszy już pan, ale pielgrzym, prawda? Także stąd się jakby brała ta fascynacja tą historią. A później, no, później to były już te publikacje, które się ukazywały w drugim obiegu, prawda, z których się czerpało tą wiedzę o prawdziwej historii. No i stąd się wzięła jakby moja fascynacja tym, że postanowiłem po szkole technicznej na tą historię pójść, żeby uczyć. No i faktycznie uczyłem przez prawie 2,5 roku, uczyłem historię przy ulicy Hauke Bosaka.
Tak,
w Zespole Szkół Łączności.
Mhm. A jeszcze wracając do 80 lat i mówi pan o publikacje. Właśnie chciałem zapytać, jaki miał pan kontakt z bibułą, z ulotkami?
Moi dwaj szwagrowie działali w Solidarności. Starsi oczywiście ode mnie, tak, bo to byli mężowie moich sióstr, których najmłodsza, ta, która jest w zakonie, jest starsza ode mnie o 12 lat. I oni działali w Solidarności, więc jakby ulotki, jakieś tam prasa podziemna się pojawiała. Pojawiałaś.
Rodzice widzieli, że pan się tam angażuje, to tam wchodzą w Makao?
No mama się zorientowała, że coś jest nie tak, jak zobaczyła tą bibułę w tej wersalce. Bo to Makao to może nie było jakieś takie bardzo rzucające się w oczy. Tak, to były ulotki, które się przynosiło do domu po to, żeby je następnego dnia po prostu wziąć do szkoły. Ale jakoś tam, znaczy może nie było to ani traktowane pozytywnie, ani negatywnie, tak? Mama wychodziła z założenia, jesteś już prawie dorosły, ty podejmujesz decyzję, pamiętaj, żeby ci się żadna krzywda nie stała, no i tyle, prawda? Także tak to wyglądało. Ale jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Z kolegą z sąsiedztwa jeszcze też, to był jakoś przełom podstawówki i szkoły średniej, czyli gdzieś 85-86 rok. Zaczęliśmy tam, korzystając z małego drukarza, robić własne ulotki jakieś tam.
Z małego drukarza?
No, były takie literki jakieś tam dla dzieci, że się pieczętowało, tak?
Oczywiście, tak.
No i robiliśmy...
Normalna zabawka.
I robiliśmy jakieś tam takie ulotki i od razu wpadliśmy na pomysł, że jak będziemy je przyklejać, to je tak będziemy przyklejać, żeby je też zakleić klejem, żeby nie można było ich zedrzeć, prawda? A kolega już był bardziej drastyczny, bo w ogóle wpadł na pomysł, że przy brzegach przykleimy kawałki żyletek, że jak ktoś będzie chciał zedrzeć.
Jezus.
No, takie były pomysły.
Rzeczywiście tak robiliście?
Czasami tak.
Gdzie przyklejaliście?
Przede wszystkim było to w korytarzach, w domach. Tam na Daszyńskiego najczęściej. Tak, wpadało.
W bramach, tak?
W bramach po prostu, tak. Przyklejało się na tą ulotkę, tam Solidarność walczy albo Solidarność zwycięży. I prawda, zaklejone, cyk, cyk, cyk i poszło. Prawda? Także to takie indywidualne działania.
A później tak profesjonalnie w cudzysłowie drukiem się
zajmowałem? Nie, ja się drukiem nie zajmowałem, były od tego inne komórki. Ja przede wszystkim, tak jak mówię, kolportaż, bądź właśnie pomoc jakaś mobilna w postaci właśnie tego samochodu, gdzie coś trzeba było gdzieś przewieźć.
Jeszcze jakąś akcję z tym samochodem pan pamięta?
Nie, raczej to było przede wszystkim obsługa tego obozu Makao, plus później ten strajk, plus później jeżdżenie właśnie po bibułę. Gdzieś pamiętam Kiedyś Mariusz gdzieś tam mnie złapał, mówi: słuchaj, gdzieś tam koło Chocianowa jest człowiek, który ma parę tam rys papieru do sprzedania, masz pieniądze na paliwo, jedź. No. Tylko musisz być za 1,5 godziny. No, a jechać z Wrocławia nawet tą autostradą do Chojnowa, czy tam do Chocianowa, już nie pamiętam, jaka to była miejscowość, no to było spore wyzwanie. Także już pamiętam, pod koniec nawet mi się zapaliła kontrolka w oleju w samochodzie, że trochę go przegrzałem, tak? Maluchy chłodzone powietrzem, no, mają to do siebie, że się przegrzewają w ekstremalnych przypadkach.
Ale dał radę,
dojechaliśmy, kupiłem, wróciłem, wszyscy byli zadowoleni. No wtedy zdobycie
papieru
to było na wagę złota.
No właśnie, że nie było ani w sklepie, ani
dokładnie, tam, dokładnie.
Pamięta pan, jaki to był miesiąc? Czy to było ciepło, czy zimno?
Ciepło było. To było raczej w takim okresie letnim.
Rodzice działali w Solidarności?
Nie
działali.
Natomiast nie byli w partii. Ojciec, jako bardzo dobry fachowiec w dziedzinie elektryczności, parę razy proponowano mu zapisanie się do partii i studia eksternistyczne na magistra inżyniera w ciągu 2 lat, no ale nie zdecydował się, odmówił, powiedział, że to nie dla niego.
A poza właśnie szwagrami, prawda?
Mhm. Jeszcze właśnie jedna rzecz, jeżeli chodzi o szwagra. Szwagier pracował w Polarze. Polar strajkował w czasie pogłoszenia stanu wojennego. I taki obraz, który teraz też pamiętam, to jechałem tramwajem w ciągu dnia, bo wieczorem, wiadomo, była godzina policyjna, i obraz czołgów jadących ulicą Jedności Narodowej po bruku, gdzie właśnie w tramwaju wszyscy mówili, że jadą na Polar. No to był takie przeżycie dla mnie wtedy, no bo oni byli niedawno po ślubie, no człowiek się po prostu bał, tak, co się może wydarzyć, tak, że skoro jadą czołgi, tam gdzieś strajkuje Polar, to może być ciężko.
I to był jeszcze rodzinnie pan był zaangażowany.
Dokładnie. No, pamiętam po prostu sunące te 72 przez okno, no wtedy pierwszy, no, i mam nadzieję ostatni raz widziałem czołgi na ulicach Wrocławia, prawda, ale widok taki przejmujący, prawda, i ten zgrzyt tych gąsienic, hałas, które robiły, no tak, do tej pory ten obraz mam, to właśnie takie rzeczy wracają, tak, jak teraz sobie rozmawiamy, to się takie rzeczy przypominają.
Chodzi o to, czy ktoś inny sprowadzał bibułę do domu, albo nie wiem, słuchaliście Wolnej Europy?
Mój tata słuchał i Wolnej Europy, i BBC. To jakby codziennie było wieczorową porą, tak, żeby się dowiedzieć, co tam się na świecie dzieje. Dziennik, owszem, też był jakoś tam oglądany, ale bez jakiejś większej namiętności, zważywszy na to, że był tylko jeden program wtedy, to nie było za bardzo co oglądać, tak? No. I filmy radzieckie, prawda, także...
Niektóre były dobre.
No, niektóre może były dobre, ale generalnie, no, nieciekawie to wszystko wyglądało.
Ale jakieś jeszcze związki z taką opozycją 84, 87, powiedzmy pan miał, czy to były tylko takie spontaniczne akcje typu właśnie drukowanie ulotek?
To były właśnie takie jakieś spontaniczne akcje, właśnie uczestnictwo w mszach za ojczyznę z okazji 13 grudnia, to pamiętam, że uczestniczyłem systematycznie od pewnego momentu, tak, że pamiętałem już o tym. Poza tym katedra jest blisko akurat tam, gdzie mieszkałem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam się pojawić, tak. I to mam od czasu do czasu właśnie po tych mszach były jakieś tam odśpiewanie polskiego hymnu, skandowanie Solidarności i wyrzekanie na komunistów. Jeszcze jedna jest taki aspekt. Ja byłem wtedy aktywnym kibicem Śląska Wrocław. No i oczywiście chodziłem na stadiony, gdzie często też były skandowane czy nazwisko Lecha Wałęsy, czy Solidarność, więc też jakby tak kojarzę, prawda, to. No to była taka forma takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego, że w gronie tam 5-6 tysięcy ludzi można więcej, prawda, że nie są w stanie wyłapać wszystkich, prawda, i można właśnie pokrzyczeć, że dał na chleba, dał na mięsa, niech nam żyje Lech Wałęsa, to pamiętam taką rymowankę, i oczywiście Solidarność i Lech Wałęsa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Lecha Wałęsę pierwszy raz na żywo zobaczyłem jakoś chyba jesienią 88 roku, albo 80. Nie, to jeszcze było przed wyborami, albo na wiosnę 89. Na Alei Pracy w kościele. Przyjechał wtedy właśnie na spotkanie z wiernymi i pamiętam, jak tam przemawiał przez okno. No wszyscy byli rozentuzjazmowani, tak.
A później się panu, nie wiem, zmieniła ocena postaci Lecha Wałęsy, czy? Mówię tak przez pryzmat okrągłego stołu i przez pryzmat tego, tych ostatnich,
znaczy,
powiedzmy.
Znaczy, generalnie się... wszyscy byli w niego wpatrzeni jak w słoneczko, tak?
Mhm. Jednoczył.
Jednoczył, tak? No. To, że wystarczyło sobie zrobić z nim zdjęcie, żeby wejść do parlamentu, no to też było mistrzostwo świata, że jakby Lech Wałęsa to firmował wszystko, tak? Swoim nazwiskiem i swoją postawą. Później prezydentura... No... Słabo to wyglądało. Oczywiście wielkie rozczarowanie faktem, że przegrał z Kwaśniewskim, tak? Że, no, dla mnie to było niesamowite, tak? Że już abstrahując, że ta prezydentura nie była udana, ale to, że przegrał z byłym z postkomunistą, działaczem krótszy ZSMP i tak dalej, no to dla mnie to było niesamowity szok, tak? Że mogło dojść do takiej sytuacji, tak? Ja głośno mówiłem, że komunistów się powinno wieszać. No. Moja teściowa mówi do mnie, a ja też będę głosowała na Kwaśniewskiego i co, powiesisz mnie? Więc zastanowię się. Także, bo ja wiem, że Wałęsa wielu ludzi po prostu do siebie zraził tą prezydenturą, tak? Kwaśniewski występował jako elokwentny, no powiedzmy młody człowiek, obeznany z otaczającą rzeczywistością, odchudził się ładnie, opalił się, ładnie był uczesany, no i na tle Wałęsy no, wyglądał dużo lepiej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast no, to, że ludzie się dadzą tak omamić, no to no, to jakoś mi nie pasowało, prawda? A w tej chwili z perspektywy czasu, jak ludzie pytają mnie o Wałęsę, to mówię tak, że to, co dla Polski zrobił, to na pewno wpisało go złotymi zgłoskami na karty historii przy okazji porozumień sierpniowych i tego, co działo się później. Natomiast żal mam tylko do niego o to, że jeżeli faktycznie miał coś na sumieniu, to człowiek z takimi dokonaniami jak on, miałem po prostu powiedzieć. Złamali mnie, byłem słaby,
młody,
to nie można nikogo oceniać, jak postępuje w sytuacji zagrożenia, czy jakiegoś problemu, czy jeżeli się coś złego dzieje. Każdego według mnie są w stanie złamać, tak? Mają na to swoje sposoby i jeżeli doszło do takiej sytuacji, to powinien jasno powiedzieć, tak było, stało się, złamali mnie, ale przepraszam was, proszę o wybaczenie, to by zamknęło sprawę, to by zamknęło sprawę. Natomiast w tej chwili, jeżeli są te meldunki Wałęsy przechowywane przez Kiszczaka, prawda, i później przeniesione przez jego żonę do IPN-u, nie wierzę, żeby Kiszczak przechowywał fałszywki. Do tej pory i owszem, tam pojawił się wątek tego, że SB sfabrykowała część tych dokumentów przeciwko Wałęsie w związku z Nagrodą Nobla. Natomiast ja myślę, że Kiszczak trzymał te dokumenty po to, żeby mieć kartę przetargową w przypadku, gdyby przyszli po niego. Tak na to patrzę. I taka jest moja ocena z perspektywy czasu Wałęsy, że szanuję go jako tego, który przyczynił się w dużej mierze do tego, że ten komunizm upadł. Natomiast no, nie był sam, o czym w tej chwili zapomina. I jeżeli popełnił jakieś błędy, to po prostu powinien się uczciwie do nich przyznać, tak, bo to wszyscy by mu wybaczyli.
To przynajmniej większość.
Przynajmniej większość, bo to...
Tak, wielu ludzi to podkreśla, z którymi rozmawiam, także...
No, to...
Także dobrze, zostawmy tę politykę, prawda, na sekundę jeszcze wróćmy do lat 80. Ta pierwsza manifestacja, 31 sierpnia, 83, tak?
Trzeci albo czwarty, już dobrze w tej chwili nie pamiętam.
Przypadkowo się pan tam znalazł, ale co pan zapamiętał z niej?
Znaczy, to pamiętam, że był ten gdzieś tam w okolicach placu Bema, się do to załapałem i uformował się jakiś pochód, tak? Pod hasłem. Ja nie wiem czasami, czy to nie było tak, że też była msza w katedrze i po tej mszy w katedrze uformowała się jakaś tam demonstracja, która sobie szła. Tylko może nie wiem, czy to był plac Bema, czy tutaj od strony ogrodu botanicznego myśmy szli. Chyba szliśmy jednak tutaj tą przecinką, taka, która idzie od Świętego Krzyża do ulicy Świętokrzyskiej. Skręcaliśmy w Sienkiewicza pod hasłem, że no idziemy pod dom Władka, tak? To był czas, kiedy Władek chyba już był aresztowany, albo nie aresztowany, chyba był aresztowany, tak? I chodziło o to, żeby zamanifestować poparcie dla niego. I dokładnie pamiętam, że na wysokości ulicy wtedy Wieczorka, obecnie Wyszyńskiego, drogę pochodowi zastąpił zwarty oddział ZOMO z tarczami, z pałami długimi w hełmach. Jakby też taki obraz, ja tam nie byłem w samym przodzie, tak? No bo trudno, żeby chłopak w moim wieku tam był w czole pochodu, ale jakoś tak pamiętam, że na prędce pojawia się nawet jakaś barykada z jakichś tam szyn obok kamieni, tam jakiś remont był czy coś takiego, która to barykada została później przez Scotta rozwalona i no, takie różne ciekawe historie. Tak, było na ostro. A to było chwilę po... Chyba rok po tych wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej we Wrocławiu, po tych wydarzeniach, o których opowiada film Bitwa Wrocławska, prawda? Jakoś rok albo dwa później, prawda?
Czyli bo bitwa była w 82.
Dokładnie. Tak? To jest albo trzeci, albo czwarty. To tak pamiętam, że więc jakby milicja już wiedziała, jak reagować w takich sytuacjach. No i po prostu no, ta demonstracja została rozgoniona.
Był pan do końca, czy jakoś pan się zmył?
Ja pamiętam tylko właśnie, jak ten Scott wjechał w taką prowizoryczną barykadę i myśmy generalnie uciekali w bok taką większą grupą, tam ulica Matejki jest, tamtędy zwiewaliśmy jakby na parafię, można powiedzieć, tak, w kierunku.
Nie dał się pan złapać.
Nie dałem się złapać. Aczkolwiek kiedyś też przeżyłem takie chwile grozy. Była jakaś demonstracja w rynku, nie pamiętam w tej chwili już z jakiej okazji. Ale pamiętam jak dziś, że no, wpadli ZOMowcy i zaczęli nas gonić. Wpadliśmy na plac Solny. I tam jest takie przejście obok dawnej restauracji Prasoła. W tej chwili tam jest Konspira, prawda? Przejście z placu Solnego do Biblioteki Uniwersyteckiej. Tyle, że stamtąd też się wyłonili ZOMowcy, prawda? I tutaj jakoś też od Ruskiej też jakaś tam oddział zwarty szedł. No i my niewiele myśląc wpadliśmy gdzieś w jakąś uliczkę tutaj na tej ścianie właśnie placu Solnego, na tej samej ścianie, gdzie jest to przejście. Wpadliśmy w jakąś uliczkę, bramę dokładnie, no, która niestety się okazała zamknięta. Chyba we trzech wpadliśmy na tą bramę, nie ustąpiła oczywiście. No, słyszymy, kurczę, tupot tam tych zomoli, prawda? Że ja kolegom powiedziałem, padnij. Położyliśmy się po prostu, tam było ciemno, mroczno i przeszli obok.
O!
Takie szczęście.
Dobre. To przypadkiem nie był to jakiś 13 grudnia znowu?
Możliwe. No to taki obraz, prawda, z takiego jakiegoś tam wydarzenia.
Boże, nie był pan zatrzymany?
Bogu dziękować, ani razu mi się to nie przydarzyło, na szczęście. Raz byłem przy którejś znowu z demonstracji, ale to już było później chyba. Nie wiem, czy to nie był sierpień 88 roku, a może 80... Nie, 88 rok był, sierpień. To było po pielgrzymce, kiedy też była msza w katedrze i też się uformował podobnie pochód na tego Sienkiewicza. I z kolei teraz doszedłem trochę dalej, bo pamiętam, że nie uciekałem Matejki, tylko uciekałem, tam była kiedyś poczta. Znaczy właściwie chyba do tej pory jest poczta. I tam było takie przejście pomiędzy budynkiem a pocztą. I tam wtedy przy okazji rozbijania tej demonstracji, właściwie nie wiem, czy to nie było tak, że to wtedy była akcja z tym Scottem, a nie w 84. No to tak... ciężko w tej chwili tak się, bo to trochę tych demonstracji było i już nie pamiętam po prostu, kiedy ten Scott, obraz Scotta rozwalającego barykadę pamiętam bardzo dobrze. Chociaż chyba to nie było jednak w 88 ten Scott, tylko był w 84, a w 88 po prostu były zwarte szeroki ZOMO, tak, które też nam zagrodziły drogę, też w tym samym miejscu. I wtedy pamiętam, że tamtędy tak powolutku sobie uciekaliśmy z jakimiś tam kolegami i jakiś esbek mnie dorwał, pytając się najpierw, czy chcesz tędy pójść. Ja mówię tak. No i wszedłem tam, on mnie chwycił tutaj z tyłu za szyję i gazem mi po oczach dał. Z takiego tam, jakiegoś tam łzawiącego, prawda?
I puścił?
Ja się odepchnąłem od niego, tak, i poszedłem w długą, ledwo co widząc. Ktoś tam akurat biegł razem ze mną, podtrzymał mnie, wpadliśmy do jakiegoś mieszkania prywatnego, gdzie poprosiliśmy, żebyśmy się mogli na chwilę schować, bo już zaczęli później zamowcy krążyć po tych podwórkach tam, na tyłach ulicy Matejki i obecnego Wyszyńskiego. No i dopiero tak w tym mieszkaniu doszedłem do siebie, przemyłem te oczy wodą, no i jakoś tam... Pamiętam też, że z kimś tam byłem w tym mieszkaniu. Twarz pamiętam, nazwiska nie pamiętam.
No to jest też fajne, że wpadli panowie do
tak,
podkowego
tak,
pana człowieka.
We dwójkę. Pomocy, po prostu tak. Prosiliśmy o pomoc, że gonią nas zomowcy i nie było żadnego problemu z tym,
no
prawda?
Właśnie. Zapytam jeszcze o młodzież szkół technicznych.
Tak.
Bo to wiadomo, że było trudno tam zwerbować kogoś do pomocy, prawda?
Ja miałem taki moment w swojej szkole, że w pierwszej klasie bodajże liceum tego zawodowego zaangażowałem się wtedy w ruch oazowy, albo to była pierwsza, nie, druga klasa. I przyszedłem do szkoły z tym znakiem oazy, prawda, na wytłaczance skórzanej. No i któryś z kolegów do mnie podszedł, a Krzysiu, a co ty w oazie jesteś? Ja mówię, no jestem, no to aleluja, bo ja też. No super. I powiem panu nawet, że tam stworzyliśmy sobie taką grupę modlitewną, że chodziliśmy na długiej przerwie i czytaliśmy sobie Pismo Święte i tam sobie się modliliśmy, tak? No to jakby w kwestiach takich religijnych. Bo okazało się, że jeszcze ktoś tam jest w oazie, w klasie równoległej, ktoś wyżej.
Zna pan może pana Dariusza Tokarza?
Nie.
Bo on był w oazie i ten był animatorem, też działał w MKO i też właśnie tam w parafii, przy parafii Świętego Michała.
A może?
Chyba.
A może.
No mniejsza z tym.
Jakbym zobaczył twarz, to pewnie, bo ja powiem tak, że po 93 roku, jak się ożeniłem, no to właściwie wyprowadziłem się z Daszyńskiego, zamieszkałem na Kozanowie, później z kolei na Klecinie i generalnie straciłem kontakt z całym tym tam środowiskiem, które funkcjonowało. Natomiast w oazie dosyć mocno funkcjonowałem, tak, od właściwie 8 klasy szkoły podstawowej i przez cały okres szkoły średniej, więc możliwe, że jakbym zobaczył na zdjęciu, to bym rozpoznał. Natomiast tak po nazwiskach to teraz tak jakoś, czasami to były przezwiska jakieś tam takie i tym podobne rzeczy, których się, no, tak jak Sławek Sobieszek, to szeryf, prawda?
Wszyscy go znają.
Aczkolwiek ja go na początku nazywałem, nie pasował mi ten szeryf, nazywałem go po prostu szefie, jako szef. Dopiero ktoś tam powiedział, ale on nie jest szefem, jest szeryfem. Aha, no dobrze, to mi nie pasował ten szeryf, tak? No i dlatego tak go nazywałem, no. Ale no jakby właśnie przede wszystkim właśnie ten ruch religijny taki. Chodziliśmy sobie na długiej przerwie do Parku Południowego w okresie zimowym, gdzieś tam w części warsztatowej znaleźliśmy sobie takie miejsce za szybem od windy na czwartym piętrze, gdzie tam w 5-6 się spotykaliśmy, żeby się pomodlić w czasie długiej przerwy. Raz tam nas jakiś nauczyciel zawodu spotkał. Co wy tutaj robicie? A my czytamy książki. No co to za książki? A pokazaliśmy mu Pismo Święte. No dobra, to czytajcie dalej. Także odpuścił nam, prawda? Także to tak, no i właśnie w tym gronie też te ulotki jakby się rozdawało. Plus takim najprostszym sposobem to było zostawianie ulotek w toalecie męskiej, prawda? No bo to na parapecie to jakby najszybciej się rozchodziły. No. Tak, to wieszanie jakichś właśnie plakatów, tak jak mówiłem, z informacjami o różnych jakichś tam uroczystościach, o mszach za ojczyznę, czy o akcjach. Pamiętam, długo wisiał plakat dotyczący rewolucji krasnoludków pomarańczowej, alternatywy powieszony przeze mnie. No, przez 3 albo 4 dni dyrektor po prostu nie wiedział za bardzo, co to jest i tak sobie wisiało. Fajnie wygląda.
A zwykle zabierano takie plakaty po 24 godzinach?
Mniej więcej tak. Pamiętam, parę razy powiesiłem takie informatory dotyczące rekolekcji tutaj w kościele na Alei Pracy. No i one wisiały dzień, ale ja przywieszałem następne, które znowu wisiały dzień, ale w miarę możliwości. To chodziło o to, żeby w ogóle to zawisło, tak? To, czy ktoś to przeczyta, no to no fajnie było, jakby ktoś przeczytał. Żeby jeszcze ktoś przyszedł, to już w ogóle jeszcze fajnie, prawda? Ale no chodzi o to, żeby powiesić, żeby w jakiś sposób zamanifestować swoje podejście do otaczającej rzeczywistości. I też w pewnym momencie pamiętam, byłem na łazie ministranckiej w Warszawie chyba w 1987 roku i gdzieś tam na rynku starym warszawskim kupiłem sobie orzełka w koronie z Maryją. Prawda? Może to nie był ten wzór taki, no w każdym razie ładna rzecz, tak? Którą po prostu sobie przywiesiłem do tego swojego znaku oazowego, prawda? I schodziłem sobie z tym. I pamiętam, jak gdzieś tam któregoś razu się znalazłem na dywaniku pana dyrektora w szkole. Mówi, chłopak, a co ty tutaj za medale jakieś nosisz? Ja mówię, a to znak mój oazowy jest. A co tutaj masz za orła? Ja mówię, a to znak religijny jest też, prawda?
A bo z Maryją.
Bo on był z Maryją, tak? Na popiersiu, prawda? No ale dobrze było, jakbyś to schował. Ja mówię, zastanowię się. Ale jakoś tam coś tam wymikło i odpuścił mi, tak? A generalnie był komuchem takim dosyć.
No bo właśnie kadra nauczycielska w tych zawodowych szkołach była raczej taka...
Tak, tak. Też pamiętam takie wydarzenie ze szkoły. Przyszedł nowy historyk, pan Czesław Skrzypczak. Akurat, no szczęście było, że to był 88 rok. Też nas zaczął trochę tej prawdziwej historii. Omawialiśmy wtedy okres międzywojenny i zaczął nam trochę więcej tam opowiadać, jak to faktycznie było. A wzięło to się z tego, że ja pamiętam, że podszedłem do odpowiedzi, a on mówi, miałem właśnie też ten znak oazy z tym orłem w koronie, on mówi, a nie boisz się takiego czegoś nosić? A powiedział sobie, że nie boimy się. Aha, no to dobrze. No i wtedy właśnie jakby zaczął może traktować naszą klasę tak trochę inaczej, że może sobie na więcej trochę pozwolić, trochę więcej powiedzieć. I to takie też jest wspomnienie z tych lat szkolnych.
Hardy pan był.
Może to nie była jakaś taka hardość, tylko człowiek był... Zresztą ja do tej pory mam skrystalizowane swoje poglądy. Chyba w tej chwili bardziej oscyluję na prawo niż kiedyś. Natomiast w żaden sposób nie wpływa to na to, żeby mi brakowało szacunku dla innych ludzi, prawda, ich poglądów. Natomiast mam tam jakiś swój kręgosłup moralny, którym się kieruję i nie zamierzam zmieniać zdania.
A miał pan nieprzyjemności w szkole jakieś? Czy na maturze na przykład?
Nie.
Poza tym jednym wezwaniem na dywanie?
Nie, to nie było. Jakoś tak się zdarzyło, że nigdy nie zostałem złapany. Czy to z ulotkami, czy w trakcie jakiegoś kolportażu, czy w jakiejś takiej działalności związanej z kolportażem, prawda? Więc miałem o tyle szczęście, prawda? Może byłem po prostu ostrożny. Tak? Jakby człowiek się nie starał też wystawiać jakoś na widok publiczny, żeby tam komuś nie wleźć w oczy, bo taka była świadomość, że jednak ci nauczyciele politycznie to nie są po naszej stronie, prawda? Więc lepiej.
Tak,
lepiej.
Rzeczywiście tak było?
No takie można było odnieść wrażenie, że tam te jakby tematy patriotyczne, czy na lekcjach polskiego, czy na lekcjach historii jakby nie były poruszane. Także dyrektorzy się zwracali do siebie per towarzyszu, prawda, no to...
Nie zachęcało.
Nie zachęcało jakby do mówienia o prawdziwej historii, prawdziwej kulturze Polski, także... taka była specyfika szkół technicznych, tak, że one nie były takie otwarte może na tą otaczającą rzeczywistość, bardziej były zamknięte. Poza tym byliśmy traktowani jako przyszli tam robotnicy, a nie tam inteligenci, prawda. Owszem, była klasa technikum, była ta klasa liceum zawodowego, do którego ja chodziłem, ale gro uczniów w szkole to były klasy zawodowe, te 3-letnie.
Jakie gazety może pan kolportował? Pamięta pan? Jakie tytuły?
No przede wszystkim, jeżeli chodzi o Macao, to była szkoła. I ta gazeta kolportowana w ramach Solidarności Walczącej, ale jaki to był tytuł? Nie przypominam sobie w tej chwili, powiem szczerze.
Mógłby być po prostu Solidarność Walcząca, bo oni tam mieli też mieć.
Tak, dokładnie. Tak to wyglądało. Tak,
wiadomości bieżące, bilety pewne śląskie.
Także tak to pamiętam. Natomiast też no, się chłonęło te wszystkie rzeczy, tak? Gdzieś tam ulotki i gazetki kolportowane przez Wolność i Pokój. Mhm. To środowisko też wtedy było takie dosyć prężne, gdzieś tam też wpadały w ręce, prawda? I gdzieś to się puszczało dalej, tak? Bo zawsze gdzieś na tych spotkaniach jakieś tam parę egzemplarzy się dostawało, jakichś różnych tam gazetek konspiracyjnych, to się starało to puścić dalej. Ale to jakby w tym takim węższym gronie w szkole, to nie szło jakby do takiego kolportażu, tylko komuś się dawało, żeby sobie poczytał, prawda?
No na manifestacji WIP-u pan chodził?
Nie, nie byłem. Nie byłem. Aczkolwiek jakoś tak zasady tej organizacji i poglądy przez jej działaczy reprezentowane trafiały do mojego przekonania, prawda?
Ale po prostu bliższego kontaktu pan nie miał?
Nie. Ale no, oni się pojawiali właśnie na jakichś pielgrzymkach, czy na jakichś tam spotkaniach. Mówili o tych ideach właśnie ruchu Wolność i Pokój, o sprzeciwie wobec powszechnej służby wojskowej, o paleniu książeczek wojskowych i tak dalej. Dla mnie to było, no, to było fajne, tak? Bo ja też nie zamierzałem tam do wojska iść, ani kurczę brać w tym udziału. No, także jedyne co miałem, to sobie zrobiłem jakieś zdjęcie w mundurze, jak kolega z przysięgi przyjechał na przepustkę, mówię, daj, ubiorę się, zrób mi zdjęcie, to będę miał na pamiątkę, bo ja na pewno tam nie pójdę. No, nie było wtedy żadnego szacunku dla munduru ani wojskowego, ani policyjnego, bo to było traktowane jako obce, prawda? Ludowe Wojsko Polskie, albo tak jak Milicja Obywatelska, czy ZOMO, prawda?
Jak pan rozmawiał tam z kolegami w szkole właśnie, to jakie odniósł pan wrażenie, jak oni podchodzą do tej rzeczywistości komunistycznej?
Znaczy, to takie to było szaro-bure wszystko, ta cała otaczająca rzeczywistość i jakby no wszyscy tak na to patrzyli, że no raczej się nic nie zmieni. Trzeba jakoś w miarę w tym funkcjonować, trzeba zachować swój jakiś tam kręgosłup moralny, ale no nikt nie wierzył w to, że to padnie, że to szlak trafi. A owszem, tam było widać, że jest coraz gorzej, że czerwoni raczej nie mają pomysłu, co z tym dalej robić, że idzie to w złym kierunku, no ale zawsze się wszyscy obawialiśmy, że przyjdą czerwoni zza wschodu, tak? I zrobią tutaj porządek, tak jak zrobili porządek na Węgrzech, czy tak jak zrobili w 68 Czechosłowacji, że nie pozwolą sobie na to, żeby coś tutaj wymknęło się ich kontroli, prawda? Zważywszy na to, że no mieli wsparcie ze strony władz partyjno-wojskowych w postaci pana Jaruzelskiego, tak? I to takie było postrzeganie tej otaczającej rzeczywistości, więc ta forma tej działalności konspiracyjnej to była właśnie taka ucieczka od tej szarej rzeczywistości, że no spróbujmy zrobić cokolwiek, tak, poprzez te broszury, te bibuły, niech ludzie czytają, niech poznają prawdę, niech zobaczą, jak to faktycznie wygląda, aczkolwiek wnioski, jakie z tego wyciągną, no to na to już nie mamy wpływu, prawda?
Właśnie chciałem zapytać, czy jakby rozmawiał pan później jakoś sprawdzając swoich kolegów, czy czytali, czy dotarła do nich informacja?
Znaczy, na pewno czytali, natomiast każdy jakby, mi się wydaje, że każdy indywidualnie wyciągał sobie z tego wnioski, tak? I co dla niego akurat jest wartościowe z tych publikacji.
Ale nie ten, na mszy za ojczyznę jakiś pan nowych kolegów nie widział ze szkoły?
Nie. No to może to też wynikało z tego, że wydaje mi się, że młodzi ludzie wtedy nie byli aż tak mobilni jak teraz, tak? Teraz jest łatwiej, cyk, autobus, tramwaj, to tu, jedzie się, a tam to jednak było zawsze jakieś tam wyzwanie przemieszczania się z jednej części miasta do drugiej, prawda? Różnie to było z tą komunikacją, więc jakoś tak, no czasami właściwie tylko ktoś tam mignął w czasie jakiejś tam demonstracji, czy manifestacji, czy happeningu pomarańczowe alternatywy, prawda? Ale w większości to byli ludzie znani mi po prostu z Macao.
Po 1989 roku pan zaprzestał całkowicie działalności.
Tak. Nie angażowałem się w żadne jakieś tam akcje, nie zapisałem się do żadnej partii, ani takiej, ani owakiej. Chodziłem na wybory, bardzo różnie głosując, bo zdarzało mi się i głosować na Unię Pracy w pewnym momencie i na Ruch Odbudowy Polski też w pewnym czasie. Także natomiast później na początku można powiedzieć, że miałem takie bardziej lewicowe poglądy, jeżeli chodzi o politykę społeczną, tak? Nie podobało mi się to, co wyprawiał Balcerowicz, to, że doprowadził do upadku te zakłady pracy, że kupę ludzi straciło pracę i może to tak nie dotknęło bezpośrednio mojej rodziny, bo i szwagrowie normalnie pracowali. Ojciec akurat w czasie tych przemian powoli szykował się do przejścia na emeryturę, bo już osiągnął ten wiek, więc jakby to go bezpośrednio nie dotyczyło. Natomiast no, tak jakoś nie pasowało mi to wszystko, że komuna upadła, niby mamy jakąś tam formę wolności, coś tam się wycierpiało, wymęczyło, tak? Szczególnie w takich biedniejszych rodzinach, prawda? Gdzie ciężko było związać koniec z końcem, czasy reglamentacji na wszystko właściwie, no i generalnie mamy teraz wolną Polskę i właściwie jest jeszcze gorzej, tak? Bo niby wszystko już jest, ale nie ma za co tego kupić, albo nie ma pracy, albo szlak trafia wszystkie zakłady, bo ktoś sobie tak wymyślił, więc to akurat mi się nie podobało, tak? Więc szukałem tutaj jakichś może sił lewicowych, które postawią na tą politykę społeczną, której akurat w tym momencie po 89 roku zabrakło, prawda? I myślę, że skutki tego, co się wtedy wydarzyło, no to do tej pory są, prawda? Że teraz dopiero, powiedzmy, ludzie zaczynają żyć godnie, tak? Akurat może nie powiem, że jestem wielkim zwolennikiem PiS-u, ale to, co oni robią w ramach polityki społecznej, uważam, że jest dobre, tak? Że to, że ci najbiedniejsi ludzie mają jakieś tam wsparcie ze strony państwa, szczególnie tutaj myślę o rodzinach wielodzietnych, prawda, że jest te 500+, którego się tam wszyscy naśmiewają, ale no, to jest bardzo dobra rzecz i sporo rodzin i dzieci wyciągnęła z ubóstwa, na które wcale nie zasłużyli, a znaleźli się w nim z tych czy z innych przyczyn, prawda?
Pan skończył studia.
Tak.
Uczył pan przez te pół roku historii.
Tak.
A później, tak w skrócie?
Przez okres, już w trakcie studiów zacząłem pracować jako handlowiec. Tak, pracowałem w różnych hurtowniach, handlując różnymi towarami. Równocześnie jak pracowałem w szkole, też pracowałem jako przedstawiciel hurtowni. W 98 roku, po zakończeniu kariery w szkole, zacząłem pracować w firmie Okocim przez 6 lat. No i później różne poszczególne firmy handlowe, Jutrzenka, Gelwe, Perła Lubelska, jeżeli chodzi o piwo. A w tej chwili pracuję w Cisowiance.
O coś nie zapytałem, a o co powinienem?
Nie, chyba porozmawialiśmy sobie o wszystkim. Fajnie, że parę rzeczy mi się też przypomniało, bo to tak
takie ciekawe.
Takie obrazy, które zostały gdzieś tam w pamięci i fajne rzeczy. Natomiast mówię, to jest fajne, że jakby dalej się trzymamy razem w ramach tych byłych działaczy Makao. Spotykamy się, wyjeżdżamy gdzieś tam, no jest fajnie, fajnie, pod tym względem jest super. No, także to jest taka wartość dodana na przyszłość, która pozostała z tych czasów młodych, gniewnych, prawda, gdzie mieliśmy 18-20 lat i uważaliśmy, że jesteśmy w stanie zwojować cały świat, prawda? A później przyszła proza życia i tak jak w piosence Perfektu, prawda? Telewizor, meble, małe fiato, to marzeń szczyt, prawda? Także każdy tam zaczął się zajmować jakby swoimi sprawami i tym, żeby jakoś tam normalnie funkcjonować, ale trzymamy się razem.
Bardzo dziękuję.